rzeczy z wiedzy, tak, bez konkretnego skupiania się na wersetach. Potem wam powiem, gdzie te wszystkie rzeczy możecie znaleźć i zachęcam do bardzo osobistego studium tego tematu, bo temat jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ambitny. Jak wygląda kwestia przyszłości? Słuchajcie, zwyciężymy. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że Bóg te rzeczy zaplanował. Bóg nie bał się, żeby powiedzieć w swoim słowie, jak te rzeczy będą wyglądać, jak będzie przebiegać historia zbawienia. I Bóg jest Bogiem historii. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na Boga, który jest Bogiem historii, który ma te wszystkie rzeczy w swoich rękach. Nic nie wymyka się z Jego kontroli. Nawet jak będzie bardzo ciężko, a będzie taki czas, gdzie Biblia mówi, że będzie naprawdę ciężko, to Bóg i tak nad wszystkim sprawuje kontrolę i będzie miał wszystko w swoich rękach, tak? Ponieważ jest Bogiem historii, te wszystkie rzeczy są zaplanowane. Jakby ci to pomogło, to możesz wyobrazić sobie, że jest to jak film, który Bóg już oglądał, tak? I są pewne fakty historyczne, które zostały przez Niego zapisane. Niektóre rzeczy są nadal ukryte, Biblia też o tym wspomina, ale Bóg ma wszystko w swoich rękach, ma całą historię jednostek, całą historię narodu i też całą historię świata, to przebiega pod Jego dyktando. To nie oznacza, że wszystko jest Jego wolą i wszystko mu się podoba, bo do tego daleko. Natomiast do tego dążymy, żeby wszystko było dobrze. Tak? Żeby Bóg mógł zamieszkać na ziemi razem z człowiekiem. I teraz chcę powiedzieć taką dygresję, której będę w zasadzie trzymał się cały czas. Wiecie, kiedy spotykamy Boga na początku, to widzimy, że Bóg chce relacji z człowiekiem i mieszka z Adamem. Tak jest razem w ogrodzie Eden, sobie razem przebywają, mają bardzo dobrą, bardzo bliską relację ze sobą. Wtedy to jest taki czas, kiedy przyroda jest nieskażona, tak? Kiedy jest raj, Eden i raj, to nie są te same miejsca, tak przy okazji. On sobie żyje w ogrodzie, żyje w Edenie razem z Bogiem. Jest sielanka, nie wiemy jak trwa długo, nie powiem kto jest temu winny. Tak? Sielanka trwa krótko, nie ma w Biblii powiedziane jak długo. To te wszystkie rzeczy trwały, ale to było Bożym zamierzeniem, żeby być z człowiekiem. I Bóg ten plan będzie chciał zrealizować, ponieważ On kocha człowieka, człowiek jest dla Niego cenny. Tak? I po to posłał Jezusa, żebyśmy mogli pojednać się z Bogiem, żeby było nam w tym życiu też tutaj trochę lepiej, znając Boga, poznając Go, ale to jeszcze nie wszystko. Bóg zamierzył, że przyjdzie na ziemię i będzie mieszkał razem z człowiekiem. Ja wiem, to brzmi egzotycznie, ale gdybyście chcieli czytać Biblię dosłownie, to trudno jest dojść do innych wniosków. Więc przyjrzymy się, jak wygląda kwestia Izraela. Wiemy, że zbawienie pochodzi od Żydów i zawdzięczamy im to, że możemy znać Boga. Tak mówiliśmy o tym. Także im to zawdzięczamy. Bądźmy wdzięczni za to. A więc Izrael w czasach ostatecznych. Kiedy byśmy powiedzieli o sytuacji, jak ona wygląda dzisiaj, rzeczywiście mamy państwo, które sobie funkcjonuje, które gdzieś tam się bardzo dobrze gospodarczo rozwija, ma silną armię, przygotowuje się do pewnych rzeczy. Całe państwo de facto jest zbudowane w oparciu o militaria, w oparciu o obronę przeciwko terrorystom i tak dalej, i tak dalej. Oni służą pomocą w Europie i tak dalej. Nie będę o tym mówił. Tak? Natomiast całe państwo jest przyzwyczajone do tego, że powiedzmy jest obowiązkowa służba wojskowa, ta siła militarna jest bardzo duża. Izrael jest to de facto jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, ponieważ resztę państw arabskich, no to jest dalekie od demokracji. Ktoś powiedział, że urodzić się muzułmanką w świecie arabskim to jest wyrok. Bardzo ciekawe, myślę, że zgodne z prawdą, że zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, to jest dramat w świecie muzułmańskim. Czytacie, trochę oglądacie różnego rodzaju wiadomości, więc wiecie, o czym mówię. Więc to jest dzisiaj miejsce Izraela, nie ma świątyni. Tak? Nie ma świątyni, natomiast w Biblii jest napisane, że ta świątynia powstanie, że ona będzie zbudowana z powrotem. O tym czytamy w liście do Tesaloniczan. I teraz po kolei przyjrzyjmy się takim etapom, co będzie się działo w Izraelu. Dzisiaj jest to państwo, które funkcjonuje w oparciu o jakiś tam swój system polityczny, gospodarczy i tak dalej. I obok dzieją się pewne rzeczy, które Bóg robi. Żydzi dążą do tego, żeby zbudować w Jerozolimie świątynię. To jest w ogóle sprawa bezdyskusyjna i są bardzo poważne przymiarki do tego, żeby ta świątynia tam powstała, łącznie z tym, że uruchomiono jakieś badania genetyczne, które spowodowały, że oni stworzyli genetycznie możliwość uzyskania, zrodzenia czegokolwiek czerwonej jałówki. Jeśli to słyszeliście, to jest... Oni do tego podchodzą bardzo poważnie. Oczywiście dla Żyda świątynia może być tylko w jednym miejscu. Tak? Wiecie, pomysły na temat Izraela były przeciekawe, były bardzo ciekawe. Chyba taki najbardziej fascynujący był tym, że no co z tymi Żydami zrobić, kiedy jeszcze nie było państwa, więc ktoś wpadł na pomysł, żeby ich po prostu wysłać na Madagaskar i dać im całą tą wyspę, niech tam sobie mieszkają, niech tam będą, mamy od tych Żydów święty spokój, tak? Więc to brzmi dość egzotycznie, tak? Ale takie pomysły też miały miejsce. Oczywiście wiemy, że apogeum tego wszystkiego, co będzie miało miejsce, będzie związane z przyjściem Mesjasza. Mesjasz, czyli Jeszua, Jezus przyjdzie do Jerozolimy, tak? Przyjdzie do Jerozolimy po to, żeby przyjdzie z tysiącami swoich świętych. Tak? W Biblii są bardzo ciekawe opisy nawet takiej pielgrzymki, którą Jezus będzie podążał. To będzie miejsce takie bardzo szczególne. I chciałbym teraz, w tych rzeczach, które powiem, żebyście mogli odnaleźć takie miejsca w historii, gdzie te rzeczy już się działy, ponieważ Salomon pisze, że to, co było, znowu będzie i to, co się stało, znowu się stanie. Więc te rzeczy, o których będę mówił, one miały miejsce w historii, one powtarzają się. Jak pamiętacie o Holokauście, wspomniałem o Hamanie, wspomniałem o Hitlerze, jeszcze będzie jeden Holokaust, o tym za chwilę. Tak Biblia o tym mówi. To są rzeczy, które gdzieś tam zapowiadały kolejne rzeczy. Tak? Tak samo było pierwsze przyjście Jezusa, będzie drugie. Żydzi mieli to wymieszane i myśleli, że kiedy przyjdzie Jezus, no to on od razu stanowi Królestwo Izraelowi. No po to jest Mesjasz, tak? Po to on przychodzi, tam przyjdzie po to. Tylko że oni nie rozróżnili, że będą dwa przyjścia Mesjasza. Jedno będzie po to, żeby umrzeć za nasze grzechy, natomiast drugie będzie przyjście chwalebne, przyjście w chwale, przyjdzie jako król Izraeli, przyjdzie jako człowiek zwykły, ale przyjdzie jako król po to, żeby zacząć rządzić światem. I teraz co będzie się działo w takiej, wybaczcie, bardzo krótka perspektywa, a więc Biblia mówi, że w pewnym momencie historii dojdzie do władzy jeden człowiek na ziemi, który będzie antychrystem i jest napisane o tym, że to będzie człowiek, który zwiedzie Izraela. Będzie takich 7 lat szczególnego jego rządu i teraz znowu, Biblia jest dosłowna, mówi o 42 miesiącach. Co oznacza 42 miesiące? Bardzo fajnie. Oznacza 42 miesiące, oznacza 3,5 roku. Tak? Są podane, słuchajcie, konkretne przedziały czasowe, co będzie się działo. Tak? I kiedy antychryst dojdzie do władzy, to będzie dramat. Tak? To będzie dramat, dlatego że Żydzi nabiorą się na to, ponieważ on im pozwoli zbudować świątynię i Żydzi dojdą do wniosku, że wow, to jest Mesjasz. I wiecie, absurd polega na tym, że antymesjasz zostanie w Biblii uznany za prawdziwego Mesjasza. Jezus powiedział takie słowa, że mnie nie przyjmujecie, ale kiedy ktoś przyjdzie inny we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Tak? I w Księdze Izajasza jest napisane o tym, że Izrael zawsze, uwaga, przymierze z antychrystem. Jest to nazwane w Księdze, Izajasz mówi wprost, jest to przymierze ze śmiercią, które później zostanie zerwane. I antychryst najprawdopodobniej znajdzie rozwiązanie na kwestię bliskowschodniego konfliktu i powie o tym, że słuchajcie, tu jest wspaniałe rozwiązanie, pozwólmy Żydom zbudować świątynię. Nie wiemy, jak to się stanie, ale przekona cały świat do tego, żeby mogła powstać świątynia i czytamy o tym w Biblii. Teraz są różne interpretacje tego, ponieważ ktoś mówi, okej, ale tam chodzi o Kościół. Dobrze, jeśli chodzi o Kościół, to powiedz, co jest tym kościołem, gdzie wsiądzie antychryst, to w jakim kościele? Protestanckim, katolickim. W protestanckim to gdzie? W KWWH? Zielonych, baptystów, u metodystów, u adwentystów gdzie? Wiecie, w Biblii jest napisane, że on wsiądzie w świątyni i poda siebie jako Boga. Tak? I będzie domagał się czci i będzie domagał się chwały. I to nastanie będzie taki czas tygodnia danielowego, Ten tydzień Danielowy, kiedy rozmawiasz z Żydem, u nich tydzień oznacza tydzień dni albo tydzień lat. Więc jeśli się rozmawiasz za tydzień, to musisz sprecyzować, o który tydzień ci chodzi. Tak jest do dnia dzisiejszego, tak? I w Księdze Daniela jest napisane o tych 7 latach i o tym, że w połowie zostaną zniesione ofiary. Tak? A więc, kiedy do głosu dojdzie Antychryst na świecie, będzie odbywać się to w ten sposób, że on zacznie mieć kontrolę nad całym światem, będzie tam ten system monetarny i tak dalej, i tak dalej. To sobie możecie poczytać w Biblii, potem podam jakieś fragmenty albo jakieś opracowania, jeśli jesteście zainteresowani, żeby ten temat zgłębić. I on, kiedy dojdzie do władzy, Żydzi w nim rozpoznają prawdziwego Mesjasza. Tak? I przez 3,5 roku, Biblia mówi, przez 42 miesiące, czyli 1260 dni, to są podane konkretne liczby, nie duchowe, ale znowu konkretne liczby, Antychryst będzie uznawany w Izraelu jako właściwy Mesjasz, jako Syn Boga, tak jako ten obiecany, który zaprowadzi pokój i bezpieczeństwo. Będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak? I w ten sposób będzie się to odbywać. Natomiast po 3,5 roku Antychryst pokaże swoje prawdziwe oblicze i usiądzie w tej świątyni i stwierdzi, że jest Bogiem i będzie domagał się czci. To jest oczywiście profanacja dla Izraela i wtedy oni zrozumieją, jak wielki zrobili błąd, kiedy antymesjasza uznali jako Mesjasza prawdziwego. Tak? I teraz co dalej będzie działo się w Izraelu? Jest napisane, że będzie to taki czas, te 3,5 roku pokoju i bezpieczeństwa, ale kiedy Antychryst objawi swoje prawdziwe oblicze, to będzie dramat. Tak? Dlatego, że będzie dążył do tego, żeby fizycznie unicestwić całego Izraela. Będzie dążył do tego, żeby zrobić eksterminację tego narodu. I jest napisane o tym, że pojęcie Armagedon? Tak? Jest tam taka dolina szczególna, będziemy też ją oglądać. To jest dolina, gdzie jest lotnisko. Fantastyczne centrum dowodzenia. Tak, jest to przez strategów opisane. Ciekawe, że w tej dolinie nie ma żadnych miast zbudowanych, nic takiego. Jest to tak zwany spichlerz Izraela, dlatego, że tam rośnie bardzo dużo roślin. Jest lotnisko, teren jest płaski. Jest to dolina, która jest wokół otoczona górami. Będziemy te rzeczy oglądać, jeśli pogoda pozwoli, mgły nie będzie. Widok jest przecudny. No i w tym czasie, kiedy Antychryst pokaże swoją prawdziwą twarz, będzie dążył do tego, żeby zniszczyć Izraela i w tej dolinie Harmegido, tak, w dolinie Armagedonu, on stamtąd będzie zarządzał tymi armiami świata, które zejdą się, żeby rozwiązać Izrael. Czytamy o tym w Księdze Ezechiela, pamiętacie te fragmenty, które mówią o Gogu i Magogu, tak, to są, tam jest opis tego, że przyjdą narody, tak, gdzie Antychryst stworzy armię z narodów, ścisną Izraela, zewrzą. Teraz bardzo, bardzo, bardzo to tutaj kompresuje. Tak? One przyjdą z zewnątrz, będą chciały, będą dążyć do tego, żeby zniszczyć Izraela na polecenie Antychrysta, który będzie tam uznawany jako przywódca, jako Bóg. Tak? I co będzie działo się dalej? W momencie, kiedy Antychryst dojdzie do władzy, jest napisane, że ziemia prześliczna, tak jest napisane o Izraelu w Księdze Daniela, zostanie przez niego całkowicie zniszczona. I co dzieje się dalej? Polecam wam 13-14 rozdział księgi, albo całą w zasadzie księgę Zachariasza, która mówi wprost o tym, co się będzie działo. I słuchajcie, jest napisane tam, że 2/3 Żydów zginie. 2/3. Więc będzie to największy holokaust w historii. W czasie II wojny światowej, pamiętacie, ile Żydów zginęło? 6 milionów. Dzisiaj, jeśli mamy 12 milionów Żydów, no to 2/3 z tego to jest 8 milionów. Więc zobaczcie, że to było tylko preludium i tak to będzie się działo, dlatego że diabeł nienawidzi Izraela. Nienawidzi ludzi, których kocha Bóg. Tak? I Antychryst wprowadzi ogromny terror i będzie dążył do tego, żeby spędzić wszystkich Żydów do Jerozolimy, żeby tam ich zniszczyć. I w Księdze Zachariasza jest napisane, że to będzie resztka, która będzie zbawiona. I wiecie, dzisiaj Izrael jest w takim miejscu, gdzie oni bardzo ufają swojej armii. Jakiś czas temu spotkaliśmy taką Żydówkę w Haifie i z nią rozmawiamy i zadałem jej pytanie, ale co myślisz w ogóle o Izraelu? Ona mówi, wiesz co, Bóg jak Bóg, On nam pomoże, ale ta nasza armia. Ta nasza armia. Wiecie, siła Izraela zostanie złamana, ta armia zostanie unicestwiona, tak? I będzie miało miejsce w Jerozolimie wydarzenie bezprecedensowe. Wydarzenie będzie polegać na tym, że kiedy oni zostaną spędzeni do Jerozolimy, nie będą mieli miejsca, gdzie uciekać, ponieważ Jerozolima jest napisana, że zostanie otoczona przez obce wojska. I jest mowa o tym, że z tej reszty, czyli ta 1/3 nadal będzie wybijana w Jerozolimie. W zasadzie nie będzie miejsca ucieczki. I w tym momencie jest napisane, że oni zwrócą się do Boga, że Bóg wyleje na nich ducha łaski i błagania, że cały Izrael, który zostanie, będzie zbawiony. Dlatego, że oni zawołają do Boga o nawrócenie, zawołają do Boga o przyjście Mesjasza, prawdziwego Mesjasza. I powiedzą, Jezus powiedział, nie zobaczycie mnie, dopóki nie powiecie Baruch haba beshem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Nie zobaczycie mnie, dopóki tego nie powiecie. I to powiedział do swoich przywódców religijnych, do przywódców religijnych tamtego narodu, tamtego czasu. I to jest słowo powiedziane do przywódców. I w pewnym momencie historii, kiedy oni będą wiedzieć, że wszystko zawiodło, że nie ma sojuszników, że armia jest zdruzgotana, że w zasadzie są wybijani, wystrzeliwani jak kaczki, tak? Jest napisane, że oni zwrócą się do Boga i że poproszą, żeby przyszedł Bóg. I to będzie wydarzenie bez precedensu w skali narodu, ponieważ jest napisane, że w tym czasie Bóg oczyści Izraela i przyjdzie Jezus. Na ich słowo, na ich prośbę, na ich modlitwę przyjdzie prawdziwy Mesjasz. Jest napisane, że oni w tym momencie pojednają się z Bogiem. Bóg ich oczyści, tak? Ponieważ będzie to wydarzenie bez precedensu. Czy wiecie, co tutaj jest na tej fotografii? To jest brama złota, zwana inaczej bramą piękną. Jest napisane o tym, że Mesjasz wejdzie przez bramę złotą, przez bramę piękną do Jerozolimy. Tutaj, gdybyśmy chcieli spojrzeć od drugiej strony, tutaj mamy górę oliwną. Jest napisane o tym, że kiedy przyjdzie Jezus, Jego stopy dotkną góry oliwnej, będzie trzęsienie ziemi, góra oliwna rozpadnie się na dwie części i stanie się wąwóz, gdzie ci Żydzi z Jerozolimy będą mogli uciekać, ponieważ nie będzie tam miejsca ucieczki. Czy wiecie o tym, że Arabowie też wierzą w powrót Chrystusa? Islam też o tym mówi i uważa to za dzień największej klęski. Oni naprawdę w to wierzą. Jeden z takich, nie pamiętam, czy to był sułtan Sulejman, ale jeden z przywódców arabskich, kiedy przeczytał takie proroctwo w Biblii, to zapobiegawczo zrobił w ten sposób, że zamurował tą bramę, żeby Mesjasz nie wszedł przez tą bramę, tak? I dodatkowo, żeby jeszcze mieć taki drugi, wiecie, zawór bezpieczeństwa, to tutaj te miejsca, które widzimy, to jest cmentarz arabski, ponieważ stwierdził, że żaden pobożny Żyd nie skala się, chodząc po grobach niewiernych. Tak więc to jest taki podwójny zawód bezpieczeństwa, bo chciał przeszkodzić Bogu w jego planie. No, ta Boża przekora jest, Bóg ma bardzo duże poczucie humoru, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale przy okazji gość wypełnił słowo prorocze, które mówił o tym, że brama będzie zamknięta. Jezus przejdzie przez tą bramę i pamiętacie, kiedy Jezus zmartwychwstał, otrzymał uwielbione ciało, to jest to ciało, które jest obdarzone dosyć ciekawymi zdolnościami, na przykład przenikania przez ściany, tak, ponieważ Jezus tak przyszedł do swoich uczniów, więc nie sądzę, że te grube mury będą stanowiły jakąkolwiek przeszkodę, tak, dla Niego. Tego miejsca tutaj już nie będzie, także jeśli pojedziemy, róbcie foty, póki stoi. Tak? I tutaj, jeśli chodzi o kwestię Izraela i mapy Izraela, to zobaczcie, tutaj mamy Jerozolimę i wokół ona będzie ściśnięta przez obce wojska i będą dążyć do tego, żeby po prostu wymazać Izrael z mapy świata. Kiedy Żydzi zawołają Baruch, Ravisha, Madonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, chcemy, żebyś przyszedł do nas. Będzie pojednanie całego narodu. Będzie to pojednanie z Bogiem. W Tezaluniczanie jest napisane o przyjściu Antychrysta, o tym, że stanie świątynia i tak dalej, to wiecie. Ja nie będę nawet chyba tego wszystkiego przewracał, tylko wspomnę o tych rzeczach. A więc przychodzi Mesjasz i następuje pojednanie z Bogiem. I jest napisane, że Bóg mówi, że dam wam nowe serce i dam wam nowego ducha. I jest napisane o tym, że cały Izrael, czyli ta resztka, bo to będzie już resztka, zostanie pojednana z Bogiem. Że resztka zostanie zbawiona. Tak, nie znamy dokładnie tych liczb, bo z tej jednej trzeciej resztka zostanie zbawiona. To są ci, którzy ocaleją. To są Boże plany względem Jerozolimy. I teraz, kiedy przychodzi Jezus, jest Antychryst ze swoimi wojskami i jest napisane, że Antychryst będzie bardzo okrutny. Ziemia będzie bardzo zniszczona w tym czasie przez też różnego rodzaju Boże sądy i kataklizmy, o których czytamy w Księdze Objawienia. To będą też pewne Boże sądy, które będą wylewać się na ziemię z powodu schalania i ziemia będzie bardzo mocno zniszczona. Tak? Możecie sobie wyobrazić, teraz jak były te wichury w Polsce, kiedy jechałem obok tych lasów Apokalipsa. Tak? Drzewa złamane jak zapałki wyrwane z korzeniami. To będzie wyglądać w ten sposób, tylko skala będzie ogólnoświatowa, a nie bardziej lokalna, jak działo się u nas. Pamiętacie, jest napisane o tym, że Ziemia zostanie zniszczona, jakieś asteroidy będą atakować Ziemię i tak dalej, i tak dalej. W tym klimacie przychodzi Chrystus, który jest nazwany Królem Pokoju. Tak? Po tych rządach Antychrysta, który będzie chciał terror, który będzie chciał zniszczenie, przychodzi Książę Pokoju, cóż za ulga. Tak? I co dzieje się dalej? Jest napisane, że Jezus przychodzi do Jerozolimy na zaproszenie władz Izraela. Jest konfrontacja z Antychrystem. I pamiętacie, jak ta konfrontacja się kończy? Wygląda tak. Jest napisane, że tchnieniem swoich ust zabije bezbożnika. Tak? Zobaczcie, bez walki, bez czegokolwiek, to jest jego władza. Jest napisane, że potężna będzie władza i pokój bez końca. Ziemia w tym momencie odetchnie. No, jest to logiczne, tak? Przychodzi Jezus z tysiącami swoich świętych, przychodzi do Jerozolimy po to, żeby zacząć rządzić ziemią. Zastaje ziemię, która jest zniszczona, która jest zdewastowana przez działania Antychrysta, przez Boże sądy, przez różnego rodzaju kataklizmy. Czytamy o tym w Księdze Objawienia, że zasięg tego zniszczenia praktycznie będzie globalny. Tak? Jest mowa tutaj 1/3 gór, tutaj 1/3 wód, tutaj 1/3 mórz i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie sobie wyobrazić proporcje, jakie są, że to nie będzie coś, co będzie się odbywało lokalnie, tylko będzie to coś, co będzie miało bardzo globalny zasięg. I do tego miejsca przychodzi Bóg. Czytaliście pewnie, że stworzenie jęczy i oczekuje objawienia Synów Bożych. Także przyroda też ma jakieś rzeczy do powiedzenia i przyroda też jęczy, tak? Ponieważ chce odkupienia. Tak? Zwierzęta, które jedzą siebie, ale wcześniej nie jadły siebie, tak? Wszystkie żywiły się trawą czy jakimiś roślinami, te wszystkie rzeczy będą odnowione. I teraz, kiedy przychodzi Książę Pokoju po działaniach Antychrysta, zobaczcie, to jest kompletnie drugi biegun. Tak? Przychodzi Książę Pokoju i zaczyna być odnawianie ziemi. Ziemia zaczyna być odnawiana. Jest napisane o tym, że kiedy przychodzi Jezus, przychodzą z nim święci, zostaje zbawiony Izrael i uwaga, życie na ziemi toczy się dalej. Życie na ziemi toczy się dalej. Tak? To będzie czas, który Biblia określa mianem milenium, czyli tysiącletniego królestwa, czyli 1000 lat, dla mnie jednego dnia więcej. I co w tym tysiącu lat będzie dalej się działo? Jest napisane o tym, że w samym Izraelu będzie zbudowana nowa świątynia. tak to będzie świątynia milenijna. Odwołuję was tutaj do księgi Ezechiela, to jest rozdział 40-48, gdzie jest bardzo wyraźny opis łącznie z wymiarami tej świątyni, jak ona będzie wyglądać. I w tej świątyni Żydzi będą pełnić służbę względem, służbę przed Bogiem względem innych narodów. Jest napisane, że narody, bo też będą narody, będą trzy kategorie ludzi, tak? Będą ludzie, którzy zostali wskrzeszeni, wzbudzeni z martwych, tak? Którzy otrzymali nowe ciała, uwielbione. Paweł pisze, tłumaczy tę kwestię w 15 rozdziale listu do Koryntian, te nowe ciała i tak dalej, plus mówi o tym też, żebyście do Tesaloniczan pierwszy, że będą ludzie zbawieni, którzy będą żyć w tym tysiącletnim królestwie. To są ci święci, czyli my, z którymi przyjdzie Jezus na ziemię i będziemy mieli te nieśmiertelne ciała, niepodatne na ból, choroby i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiecie. Drugą kategorią będzie Izrael, który będzie tutaj żył. I trzecią kategorią będą narody. I te narody to będą ludzie, którzy też będą umierać. To będą ludzie, którzy też będą potrzebować jakiegoś uzdrowienia i Bóg na to ma rozwiązanie, dlatego że jest napisane, kiedy stanie świątynia, Żydzi będą składać ofiary i narody będą musiały pielgrzymować do Jerozolimy, tak jak Żydzi to robili latami, żeby oddać hołd królowi, żeby oddać hołd Panu Zastępów, bo to Panu Zastępów się będzie należało. W Księdze Zachariasza jest napisane, że dla tych narodów, które nie będą chciały tego robić, po prostu nie będzie deszczu. To jest Księga Zachariasza. Tak wygląda przyszłość na Bożym zegarku. I teraz co dzieje się dalej w Izraelu? Wspominałem o tym, że powstanie nowa świątynia i Żydzi będą składać ofiary. To nie będą ofiary, wiecie, ofiary przebłagania, ponieważ ofiara została raz na zawsze złożona. Natomiast kiedy sobie popatrzymy na Biblię, to okazuje się, że tam było całe mnóstwo różnych ofiar, tak? Z pokarmów, na przykład, tak? Z napojów, tak? Były jakieś ofiary dziękczynne, nie były tylko ofiary przebłagalne, tylko i wyłącznie. Ofiara przebłagalna, generalnie wszyscy jesteśmy wierzący, więc wiemy, jak została złożona, kto jest autorem i wiemy, że to jest ofiara wieczna, tak? Więc Żydzi będą wchodzić w takie miejsce, które Bóg dla nich zaplanował, żeby byli błogosławieństwem dla narodów. Będzie odbywać się normalne życie. Jest napisane o tym, że każdy będzie miał swoją winnicę, swoje drzewo figowe. Jest opisane w Biblii absolutnie normalne życie, czyli coś, co możemy nazwać jakimś przedsionkiem raju, czegoś takiego. Tak? Tak wygląda to w Biblii. Jeśli chcecie sobie poczytać, to okazuje się, że 90% obietnic w Biblii dotyczy czasu milenium, takiego czasu odnowienia, kiedy ziemia zostanie poddana odnowieniu, kiedy Bóg będzie chciał przywrócić na ziemi te warunki, które panowały przed grzechem, przed zniszczeniem. Wróćmy do Izraela, co tam dalej będzie się działo. Jest taki szczególny fragment, który jest opisany w księdze Ezechiela, który mówi o tym, że z tej świątyni milenijnej, która powstanie, będzie wypływać jakaś rzeka, która będzie się rozwidlać na dwie mniejsze. Tak? I jedna popłynie do morza na wschodzie, a druga na zachodzie. Kiedy sobie spojrzymy na mapę, to zobaczymy dwa morza, które są jedne na wschodzie, drugie na zachodzie. Tak? Jedno to jest Morze Śródziemne, drugie to jest Morze Martwe. I te Morze Martwe, to pamiętacie te fotki, gdzie ludzie czytają gazetę i tak dalej, to faktycznie tak wygląda, dlatego że tam jest wyporność bodajże 9 razy większa niż w Bałtyku. Fantastyczne miejsce, bardzo zdrowotne i tak dalej, jedno z moich ulubionych w Izraelu. I nie ma tam żadnego życia. Nie ma tam nic, ponieważ tam jest tak duże zasolenie, że żadne organizmy nie są w stanie tam przetrwać, a więc nie ma żadnych ryb, żadnych roślin. Na brzegu, kiedy widzicie takie białe obwódki wokół wody, to jest sól. Tak, tą sól można sobie zabrać do domu też stamtąd. Tam jest po prostu takie zasłonienie, że nic się nie dzieje. Więc jest to całkowicie martwe. I jest Boża obietnica, która mówi o tym, że popłynie ta rzeka spod tronu w Jerozolimie. To jest fizyczna rzeka, która popłynie, tak? Która będzie się rozgałęziać. I jest napisane, że na brzegach tej rzeki będą rosły drzewa, które będą miały liście i owoce, które będą służyć do uzdrawiania narodów. I one 12 razy w roku, co miesiąc będą rodzić swój owoc. Dzisiaj w Izraelu czasami 2-3 razy w roku, tam jest taki klimat, że 2-3 razy w roku owocują drzew, co niektóre gatunki drzew. Tak? Natomiast będzie tak duże odnowienie przyrody, że raz w miesiącu te drzewa będą wydawać owoce i liście i narody będą pielgrzymować, będą zrywać liście, będą zrywać owoce po to, żeby być uzdrawiane. To jest jakiś fenomen, tak to Bóg ułożył, no ale co dzieje się z tą wodą? Tak, ona sobie dalej płynie i Biblia mówi o tym, że kiedy te wody dotkną Morza Martwego, to ta woda zostanie uzdrowiona w Morzu Martwym. Jest napisane o tym, że tam będą łowić ryby. Że rybacy, to jest w ogóle nie do pomyślenia, tak? To jest dobra, jeśli macie taki zmysł biznesowy, to jest dobre miejsce na inwestycje. Tak, tak samo jak Noe budował arkę, wiecie, miał jakieś polecenie od Boga, wiedział, że będzie potop, tak? No to było totalne szaleństwo, ponieważ nie było żadnego potopu, niczego takiego, nie było deszczu, który padał z nieba, no ale facet buduje jakiś ogromny statek. No okej, okay, był w tym Bóg. Tak i tak samo tutaj jest obietnica, że kiedy te wody dotkną, zaczną wpływać do Morza Martwego, ta woda zostanie całkowicie uzdrowiona do tego stopnia, że będą tam łowić ryby. I Jezus z Jerozolimy będzie rządził całym światem. Jest napisane, że będzie rządził razem z nami. Teraz taka zagwozdka z mojej strony. Wiecie, Jezus mówił o tym, że będziecie rządzić miastami w milenium. Jest napisane o tym, że dostaniemy nagrodę. Wiecie, każdy człowiek wierzący, kiedy spotka się z Bogiem, otrzyma dwie rzeczy. Zbawienie i nagrodę. To nie jest tożsame. Oczywiście zbawienie jest z łaski. Tak? I tutaj na to nie zapracujemy. Nikt nie jest w stanie za to zapracować. To jest coś, co otrzymujemy za darmo. Na przykład natomiast druga rzecz, którą otrzymamy, to jest nagroda. I ta nagroda obejmuje twoje poświęcenie się dla Boga. To, co robisz dla Boga. Kasę, którą dajesz dla Boga. Tak? Twoje zaangażowanie. Twoja energia, twoja dojrzałość, którą służysz w Królestwie, w Kościele lokalnym, którą służysz innym ludziom. To są wszystkie rzeczy, które w Grece jest napisane, odkładają się na twoim rachunku. To są rzeczy takie małe, które pozornie są bez znaczenia. Bardzo małe rzeczy. Nawet Jezus mówi o tym, kiedy podajesz komuś kubek zimnej wody. Rzeczy, które wiecie, nam się w ogóle nie liczą, tak, na które nie zwracamy uwagi. Przed Bogiem detale są też istotne. Jest napisane, że odbierzemy nagrodę. Temat nagrody w Biblii jest bardzo ciekawy. Nagroda, w zasadzie należy to greckie słowo przetłumaczyć nie jako nagroda, ale zapłata za twoją pracę. Bóg chce być w porządku względem ciebie. Nie chce cię wykorzystać. Tak, nie chce cię wycisnąć jak cytrynę, ale chce ci dać zapłatę za rzeczy, które robisz. Dostajesz zbawienie, które jest z łaski, na nie jesteś w stanie zapracować. Ale twoje życie, pozostała część twojego życia poza łaską, to są rzeczy, które ty robisz dla Boga, które odkładają się na rachunku, na twoim rachunku w niebie, tak jest napisane w liście do Rzymian. I Bóg będzie chciał cię wynagrodzić za to. Jest napisane o tym, że ta nagroda będzie bardzo zróżnicowana. Zawsze, kiedy Bóg coś daje komuś przy powieściach, czy to są talenty, zobaczcie, zawsze jest ten moment rozliczenia. Myślę, że nikt tutaj nie jest przekonany co do tego, że chodzi o zbawienie, ponieważ wiemy, że na zbawienie nie musimy zapracować. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale zbawienie otrzymujemy z łaski, natomiast nagrodę otrzymujemy za nasze staranie, za nasze poświęcenie dla Boga, za to, jak służymy jedni drugim, jak kochamy jedni drugim. Co jeśli życie, te 70-80 lat, które tutaj jest zaplanowane, w zasadzie nie jest żadnym celem, tylko celem jest osiągnięcie wieczności. Zobaczcie, to jest czas, który będzie trwał 1000 lat, który Biblia mówi, że będzie milenium, tak? Gdzie będziemy uczyć narody sprawiedliwości. Gdzie będziemy mieli kontakt z Jezusem, który przez 1000 lat będzie mieszkał w Jerozolimie. Tak? I ktoś by powiedział, wow, to brzmi niezwykle, tak? Ale to nie jest koniec. Dlatego, że po 1000-letnim królestwie, po tym połowie tych 1000 lat, zaczyna się wieczność dopiero. Zaczyna się wieczność i jest napisane, że w tym momencie dopiero Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo. I na nową ziemię przyjdzie nowy Jeruzalem, znowu Jeruzalem. Więc to jest taki bardzo szybki skrót. O każdym z tych wątków można naprawdę jeszcze długo mówić. Ale tak wygląda przyszłość według Boga. On jest reżyserem tego wszystkiego. On to wymyślił w ten sposób, on to poukładał i mówił o tym, że ja zwyciężę. Że my razem z Nim też zwyciężymy. Okay? Zobaczcie, to są Boże plany. Po tych rządach Antychrysta Bóg będzie chciał wprowadzić swoje królestwo pokoju. Tak? To jest coś, do czego wzdycha przyroda. To jest coś, do czego i Ty prawdopodobnie wzdychasz, żeby miało miejsce. Gdzie chcesz sprawiedliwości, gdzie chcesz dobroci i Bóg mówi, że przyjdzie na ziemię i zamieszka razem z człowiekiem. I wiecie, to nie jest przenośne. Tak? To jest coś absolutnie dosłownego. Tak? Więc to są Boże plany. Historia jest bardzo wyraźnie określona i słuchajcie, jesteśmy po właściwej stronie. Okay? Jesteśmy po właściwej stronie i jesteśmy z tym, w tych rzeczach z Bogiem. Więc tak to wygląda. Nie chciałbym teraz tutaj wchodzić w jakieś szczegóły większe, ale Bóg doprecyzował te rzeczy też niekiedy w detalach. Tak? Podając nazwę miejscowości, podając bardzo wyraźne określenie, co się będzie działo. Kiedy Ezechiel oglądał te rzeczy, to wyobraź sobie, jesteś tam, widzisz to wszystko i tu będzie jakiekolwiek życie, to jest po prostu mission impossible. To jest niemożliwe, żeby tu w tym jeziorze było jakiekolwiek życie, ponieważ tam jest takie zasolenie, które powoduje, że wszystko jest zabijane. I zobaczcie, Bóg ma na wszystko rozwiązanie. Tak? I historia będzie przebiegać pod jego dyktando. Pomimo starań Antychrysta, pomimo starań narodów, żeby zniszczyć Izrael, żeby Boże plany się nie wypełniły, to one się wypełnią, ponieważ Bóg jest Bogiem historii. I w tym momencie, kiedy do was mówię, to jest chwała dla Boga, dlatego, że On nad tym wszystkim czuwa, żeby to wypełnić. Okej? Okay? Kiedy ja cię pochwycenie. Tak, kiedy będzie pochwycenie. Więc co, nie chciałbym, nie wiem, czy jedno zdanie to by wystarczy, ale Biblia mówi, że będą takie trzy sekwencje bardzo trudnych rzeczy. To są zapisane, one są zapisane w Księdze Objawienia. I to jest siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz. Znajdziecie na to różne koncepcje. Najbardziej taka pobożna i życzeniowa jest to, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, ale to nie jest prawda. Dlatego, że będziemy w tym czasie tutaj. Bóg będzie w niesamowity sposób się manifestował i objawiał swoją chwałę i swoją obecność. To będą trudne czasy, które Bóg nie da ze względu na Kościół, bo Bóg generalnie jest za Kościołem, a nie przeciw Kościołowi, ale to są rzeczy, które będą wymierzone przeciwko grzechowi. I w zasadzie mogę powiedzieć, że my te rzeczy już oglądamy tutaj, tak? Bo jeśli popatrzycie na to, co dzieje się na świecie, legalizacja związków homoseksualnych, teraz adopcje dzieci przez te pary, eutanazja, tak? Aborcja, to są dramaty, tak? Których jesteśmy świadkami. One dzieją się równolegle z tym, jak my sobie tutaj siedzimy, modlimy się, uwielbiamy. Tak? To są rzeczy, które będą działy się równolegle, ale sądy, które przyjdą, to chcąc podkreślić tutaj, one nigdy nie są wymierzone przeciwko Kościołowi, tak? Ponieważ sąd jest zawsze reakcją na grzech człowieka. Tak? My gdzieś jesteśmy tutaj przy okazji w tym wszystkim. Tak? Więc jeśli byśmy chcieli to sobie podzielić na te trzy sekwencje, pieczęcie najpierw, potem są trąby, potem są czasze, to jest napisane, że tajemnica dokonuje się po... To będą czasze któreś, chyba pierwsza albo druga. Jakby z tych trzech takich serii sądów, pierwsze będą najbardziej łagodne, drugie będą już trochę większe, trzecie to już będzie dramat, taki naprawdę spory. I tutaj już nie będzie Kościoła, ponieważ zostaniemy porwani. Tak? I życie na ziemi będzie toczyć się dalej bez Kościoła, nie będzie już możliwości nawrócenia i tak dalej. To będzie końcówka. Różnie jest sugerowane, że to będzie trwało około miesiąca takich naprawdę turbulencji i dużych wstrząsów. Jeśli to jest jakiekolwiek wytłumaczenie, wiem, że to wymaga rozwinięcia, ale nie mam czasu, żeby żeby ten temat rozwijać. Ja też tak w to wierzę, rozmawiam z Żydami, którzy czytają Biblię. Przecież to jest napisane jasno, w ogóle o co ci chodzi. Przecież to masz napisane kiedy, co ja. Na koniec powiem wam taką rzecz, że kluczem do zrozumienia tych rzeczy tak jest dosłowność tego, co jest napisane. Jeśli będziemy chcieli to interpretować przez pryzmat przypowieści, kolorów, symboli, to dochodzimy w ślepą uliczkę, tak? Zróbcie taką jedną rzecz. Prawdopodobnie po tym, co dzisiaj słyszeliście, trochę zaczniecie inaczej czytać Biblię, zaczniecie trochę inaczej ją rozumieć. Tak? Postarajcie się przeczytać chociaż jeden raz, to będzie bardzo duży sukces jak dla mnie. Jeśli jeden raz przeczytacie całą Biblię od początku do końca z takim założeniem dosłowności. Tak? A zwłaszcza jeśli chodzi o te księgi prorocze, gdzie są wymienione nazwy, gdzie są podane liczby, gdzie są podane konkretne proporcje, które no nijak nie można interpretować inaczej, no jak duchowo zinterpretować 42 miesiące. Nie da się, tak? Więc spróbujcie proszę poczytać tą Biblię tak, jak ją Żydzi czytają, w taki bardzo dosłowny sposób i ją też odbierajcie do siebie w taki dosłowny sposób, że kiedy Bóg mówi, że cię kocha, to po prostu dosłownie cię kocha. Nie ma kompletnie nic innego na myśli, to nie są żadne przenośnie. Tak? Kiedy mówi, że stoi za twoim życiem, to naprawdę stoi za twoim życiem. Tak, to nie są żadne przenośnie. Więc proszę spróbujcie poczytać w tym kontekście i zobaczycie, jak wiele rzeczy, które są dla was trudne, wyjaśnią się. Problemy nigdy nie dotyczą tak naprawdę Biblii. Problemy dotyczą tylko interpretacji, gdzie różni teolodzy spierają się o interpretację, nie o znaczenie słów takie dosłowne, tylko o to, co kto pod różnymi symbolami rozumie. Więc jeśli gwarantuję wam, że jeśli w ten sposób zaczniecie czytać i Stary, i Nowy Testament, to bardzo, bardzo dużo rzeczy wam się wyjaśni. Zobaczcie, w Księdze Objawienia są podane nazwy rzek, tak jest mowa o Eufracie, tak to nie jest jakiś duchowy Eufrat, tylko naprawdę zostanie wysuszony, żeby te armie mogły przejść z północy, tak? Więc to nie są żadne duchowe rzeczy i kiedy się pozbędziemy takiego bagażu właśnie zrozumienia przez pryzmat symboliki i tak dalej, to okazuje się, że naprawdę to jest proste. Tak, no bo powiedzcie, jaki sens jest napisania proroctw, które można interpretować na 10 różnych sposobów, jak my mamy otrzymać od Boga pewien pakiet informacji i go zrozumieć. No jest to pozbawione sensu, tak? Ale jeśli to przyjmujemy tak, jak On to napisał i traktujemy to w dosłowny sposób, to rzeczy zaczynają być proste, zaczynają być przejrzyste i zaczynają być dla nas zrozumiałe i nabierają sensu. I zwłaszcza jeśli zaczniesz robić te rzeczy z mapą, i zobaczysz, że to wszystko też się zgadza, te odległości i tak dalej, one nie są duchowe, ale faktycznie tak to wygląda. Okej? Okay? Mamy bardzo dobry czas. Dobrze, myślę, że to będzie wszystko z mojej strony. Czy czujecie się zainspirowani?
Tak.
Czy jest to dla was zrozumiałe? Czy ma to jakiś sens dla was? Ktoś chociaż jedną rzecz zrozumiał? Tak? Okej.
Okay.
Wow. Okej. Okay. To jest bardzo budujące. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze miałem kilka pytań odnośnie jakiejś literatury. To, co ja dzisiaj mówiłem, nie traktuję absolutnie jako kompendium wiedzy na temat Izraela. To są tylko podstawy. Tak? Są tylko takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy i zarys bez tłumaczenia. Więc jeśli byście chcieli sobie zgłębić te rzeczy, do czego was bardzo gorąco zachęcam, polecam wam wykłady, jest taka płyta wydana przez Stowarzyszenie Shalom, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze tytuł. Dlaczego Izrael? To są wykłady po polsku. Jan Wilhelm Glashuwer. Fantastyczny facet, wszystko bardzo przejrzyście tłumaczy od początku do końca. Więc te rzeczy wam polecam. Wiem, że tutaj miałem też pytania odnośnie czasów ostatecznych. Jeśli byście chcieli zgłębić tematykę czasów ostatecznych, polecam to każdemu z was, ponieważ to uczy trochę świętości życia, stawia w pionie, daje bardzo dużo do myślenia. To jest taki kurs Omega, który jest też wydany po polsku. Jak sobie wygooglacie W necie znajdziecie, prawdopodobnie są jeszcze jakieś egzemplarze do kupienia. I te wszystkie rzeczy, które ja tutaj powiedziałem, 45 minut, staram się zmieścić te 45 minut, to tam macie podane wszystkie wersety na to, wszystkie fragmenty. Zaznaczam od razu, to nie jest książka, którą usiądziesz i przeczytasz. Bo to jest książka, która, to jest taki skrypt, który wymaga pracy, jest bardzo dużo odnośników do Biblii, więc warto sobie ten temat przerobić, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu historii jesteśmy, co będzie się działo. Kiedy robiliśmy ewangelizację jakiś czas temu w Poznaniu i też był gość, który mówił o czasach ostatecznych, że powstanie świątynia, to powiem wam o reakcji jednego niewierzącego gościa, który przyszedł na ewangelizację, uwaga, z mamą i powiedział tak: słuchaj matka, tak mówi do niej, ja to słyszę, mamy jeszcze czas, ale jak tam powstanie ta świątynia, to się trzeba, tutaj nie powiem jakiego słowa użył, ale się domyślcie, nawracać. Tak? Jeszcze jest czas, ale jak już stanie świątynia, to się naprawdę trzeba nawracać. I obawiam się, że to było całkiem serio powiedziane. Tak? Więc ważne jest to, gdzie jesteśmy w tej historii, w tej Bożej historii, w którym miejscu Bożego zegarka jesteśmy, co będzie działo się dalej. Wiecie, co wam da ta wiedza, że nie będziecie panikować, kiedy te rzeczy będą się działy, bo Kościół ma być na to przygotowany i Bóg chce przygotować na to Kościół. Jest napisane, że w dniach ostatecznych, w dniach końca wzrośnie poznanie, wzrośnie objawienie i te tematy podnoszą się w Kościele. Tak? Podnosi się głód słuchania na ten temat. To jest bardzo ważne, więc ja was zachęcam. To jest kurs Omega, to są jakieś dwie rzeczy. Jedno o Izraelu, drugie o czasach końca. Kurs Omega, tak się to nazywa i to jest skrypt, z którym można sobie pracować. Tam te wszystkie rzeczy są naprawdę w szczegółach opisane i do tego was gorąco zachęcam. Dziękuję wam za uwagę.